Tak, jak Państwo sami zauważyliście, lęk znajduje każdą słabość w Was.
Niesamowite.
Ukazuje... Aha, już włączam. Przepraszam bardzo, że nie włączyłem tego, ale już... Rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, zauważyliście, że lęk znajduje każdą słabość w Was. Każdą słabość. Kiedyś przyszedł do mnie człowiek i mówi tak do mnie, że on ma jakieś problemy i tak dalej, coś mu się dzieje. Ja mówię tam o jakichś problemach z zewnątrz, które są i w nim, jakieś myśli, uczucia, jakieś stany i tak dalej. I on mówi, a co go to obchodzi? Jego to nie interesuje. A ja mówię w ten sposób, bo Pan myśli w taki sposób, że Pan ma Pan wiadro i Pana nie obchodzi, że są dziury w wiadrze. Najważniejsze jest, żeby nalać wody i żeby ta woda nie wylatywała przez te dziury. A on mówi, a to jest niemożliwe. A ja mówię, no, widzi Pan, jest to niemożliwe. Czyli powiedziałem mu bardzo prostą rzecz, taką, że jak naleję do wiadra wody, to jego nie obchodzą, że tam są dziury. Jego nie będzie obchodziło. Najważniejsze jest dla niego, żeby woda nie wylatywała. On mówi, jak to? No będzie wylatywała. Ja mówię, no widzi Pan, woda będzie wylatywała, tak jak z Pana wylatują te wszystkie rzeczy. Nie jest Pan umocniony w Duchu Bożym, dlatego jest Pan dziurawy jak sito. I chcę Pan zatrzymać to wszystko, a tu leci. To tak jak z wiadrem. Ma Pan wiadro dziurawe, a Pana nie będzie obchodziło, byle że nosić, żeby nosić wodę, żeby nie leciało. A on wiedział, że to jest niemożliwe. Ja mówię, no widzi Pan. Wie Pan, że nie można nosić wody w dziurawym wiadrze, a Pan chce być dziurawy i wszystko, żeby było w porządku. No ale to jest taka prosta sytuacja. Dla niego było po prostu to jakby niezrozumiałe, jak można porównać człowieka do dziurawego wiadra. No ale taka sytuacja jest. Dlatego lęk znajduje każdą dziurę. Lęk ukazuje, ale o co tutaj chodzi? Jeśli spojrzymy na lęk nie na niego jako na bożka, tylko już na pewien stan, który już nie jest bożkiem, bo został wyrugowany, to on wskazuje nam nasz stan niewłaściwy, że nie jesteśmy umocnieni i że w tym momencie musimy się jeszcze bardziej umocnić, czyli ukazuje nam słabość, ukazuje nam dziurawość naszych intencji. Ukazuje, że nie jesteśmy w pełni umocnieni i ukazuje z mistrzowską precyzją punkty, w których nie ma jeszcze umocnienia, w których jesteście dziurawi jak sito, gdzie wylatują wasze z was intencje, umocnienia, siły Ducha Bożego, gdzie przez to miejsce wpływ mają wszystkie wpływy agresji, nienawiści. Bo jak rozmawialiśmy już wczoraj, że gdy w jakiś sposób jesteście połączeni, zależni od zmysłowości i potrzeb tego świata, to przez te potrzeby zły duch wpływa na was.
Mogę powiedzieć, jak mnie cały czas kusił?
Proszę bardzo.
Ja mam jeden aparat, a w lutym mam w Londynie za darmo dostać dwa aparaty. I tu proszę Boga. I cały czas tak, cały czas słyszę, no tak, ale nie dostajesz za darmo tych aparatów. No ale po co mi aparaty, jak będę mogła już słyszeć?
No tak, oczywiście.
I za trzy razy słyszę, no tak, ale nie odbierzesz tych aparatów w lutym za darmo.
No właśnie, a proszę zauważyć Pani Henryko i Reno. Były takie sytuacje, pamięta Pani, chyba to było na Szczelnicy, że były wykłady, by słyszała Pani wszystko doskonale.
Tak, raz było tak.
Doskonale to nie jest sprawa słuchu.
Nie.
Gdyby to była sprawa słuchu, to by Pani była głucha jak pień, czy to było dobre, czy złe.
Ale Pani Irku, ja sobie uśmysłowiłam, że ja przez 3 lata przyjeżdżałam do Pana na wykłady, nie słysząc ani słowa.
Rozumiem, to jest determinacja, nic nie rozumiem.
Wszyscy się śmieli, a ja nie wiedziałam z czego. Dopiero później odsłuchiwałam kasety i wiedziałam, z czego oni się śmieją.
Tak, rozumiem, ale tutaj jest związane z tym, że była taka sytuacja, pamiętam, że słyszała Pani bardzo wyraźnie.
Tak, raz byłam zszokowana, bez aparatu, bez niczego.
Tak, czyli nie jest to problem wynikający z fizycznego problemu, tylko z duchowego. To tak jak Państwo pamiętacie cud, bardzo głośny cud ojca Pio, który uzdrowił, przywrócił wzrok kobiecie,
która nie miała źrenic.
Która nie miała w ogóle źrenic. bez problemu robiła sobie obiad, przechodziła przez ulicę, nalewała herbaty, wszystko czyniła, ale oczywiście odbierała w dalszym ciągu rentę jako niewidoma, bo z punktu widzenia medycznego była niewidoma i nie można powiedzieć, że była widoma, mimo że czytała wszystkie cyfry, to nie można powiedzieć, że była widoma, ponieważ byłaby ewidentnym ukazaniem bezsilności i złego funkcjonowania medycyny. Medycyna mówi, jesteś niewidoma i koniec. Zapłacimy tobie, nie przychodź więcej. Nie przychodź więcej, nie chcemy, żebyś nam ukazała naszą porażkę. Bo taka jest sytuacja. O cudach się bardzo rzadko mówi. Mówią oczywiście lekarze o cudach. Gdy rozmawiają z pacjentami w cztery oczy, mówią w ten sposób, wiesz człowieku z całej siły, ale gdy w telewizji chcą o tym powiedzieć, to raczej o tym nie mówią, ponieważ wstyd, nie wiem, wstyd, no nie wiadomo skąd ten wstyd się bierze, wstyd, aż zadziwiające. Lekarz face to face, czyli twarzą w twarz rozmawia z pacjentką, z kobietą ciężarną i mówi, proszę pić sobie czerwone wino. Bardzo dobrze daje Agribi Cover, dobrze, przerost ciałek czerwonych i tak dalej. W telewizji mówi tak, jest to bzdura, nieprawda, co to wymyśli? Proszę zauważyć. Prestiż. On tutaj jest sytuacja, gdzie chce naprawdę człowiekowi pomóc, w sposób taki, żeby naprawdę był pomocny. A tutaj znowu gra na skrzypcach establishmentu, czyli można powiedzieć władzy jakiejś pana więcej, monolitu. Establishmentu. Monolitu. Czyli chce jego umacniać, że on jest silny i mocny i rozumiecie państwo. Czyli fałszywość pewnego rodzaju, dbanie o swoją miękką, a może i twardą część. Może twardą? Może twardą? Nie, może miękką. Może miękką, bo jedno jest, jak jest twarde, drugie jest miękkie. A jak jest drugie miękkie, to drugie jest twarde. I ludzie o miękkim sercu muszą mieć inną część twardą. Jak to mówią, rozumiecie państwo. Nie zdajcie sobie sprawy państwo z jednej rzeczy. Jak niezmiernie ważna jest wasza postawa. Nie tylko dla was. Ale jak niezmiernie ważna wasza postawa jest dla świata. Ona wywołuje ogromną falę miłości, miłosierdzia, falę głębokiego poszukiwania Chrystusa i Chrystus przychodzi z powodu wzywania przez waszą wewnętrzną postawę i świat odmienia. Możecie myśleć, cóż ja, mały człowiek w tej małej sali tutaj mogę uczynić? Cóż ja mogę tutaj uczynić? Ale jeden święty, jeden mały człowiek, święty Dominik Savio, dziewczynka sześcioletnia, czy święty Stanisław Kostka, chłopiec osiemnastoletni, czy święty Alojzy, też patron młodzieży. Jak wiele potężnej mocy Ducha Bożego w świat wnosi. Te małe dzieci, właściwie można powiedzieć dzieci, młodzież, która tak naprawdę nie do końca jeszcze poznała, uświadomiła sobie, czym jest życie fizyczne, a już w głębi poznała, czym jest życie duchowe. Już stała się doktorem Kościoła, zanim poznała, czym jest świat, jak smakuje dobrze zupa ogórkowa czy pomidorowa, jak smakują ziemniaki z cebulką ugniatane ze skwarkami, a już został doktorem Kościoła. Rozumiecie państwo? Tutaj jest zadziwiające. Bóg dociera do świata przez serca pokorne, serca oddane, ponieważ przez serca tych istot, które Jego wolę przyjmują, omija, że tak mogę powiedzieć, i tak chyba trzeba powiedzieć, wolną wolę człowieka, aby dotrzeć do ich serc, gdzie ich wolna wola wypiera się Boga. I dlatego miłosierdzie Boże w różny sposób walczy, aby dotrzeć do człowieka, aby miłosierdzie, aby sprawiedliwość nie była pierwsza przed nim, bo gdy przyjdzie sprawiedliwość, będzie już
za późno.
No, za późno, jak pani powiedziała, ale powiedzmy lekko, będzie poruta. Pani rozumie oczywiście, że to jest poruta, bo pani jest Poznania. Poruta, czyli wstyd. Niech będzie, chociaż to skończy się na wstydzie. ale może się skończyć o wiele trudniej, o wiele ciężej. My, każdy człowiek, my, każdy człowiek jest osobna, ponieważ do nieba nie wchodzi się stadami, że tak mogę powiedzieć, grupami, ale każdy człowiek jest osobna. Chrystus nie przychodzi jak można powiedzieć, do dziesiątków ludzi naraz, można powiedzieć, można tak określić, że do monolitu. Przychodzi do każdego z osobna. Do każdego z osobna człowieka, bo za każdego z osobna umarł, dokładnie tak jest. Umiera, czyli daje życie dla każdego z osobna. Dla każdego z osobna przychodzi. Z każdym z osobna się konfrontuje. Każdego z osobna odmienia i każdy z osobna musi wyrazić swoją postawę. Dlatego każdy z osobna to musi uczynić. Wiele osób na dzisiejszym wykładzie od piątku, piątek, sobota i niedziela dzisiaj zaczynają uświadamiać sobie to, co było od dawna problemem, czyli uświadamiają sobie, że lęk kieruje ich każdym działaniem. Nie uświadamiają sobie, że to jest tak wszechobecny stan, że to wszechobecnie lęk kieruje nimi. I dlatego, aby tak nie było, gdy jesteśmy oddani Bogu z całej siły, nie kierujemy się lękiem, ale Jego radością, że On dla nas czyni wszystko, co jest właściwe. Wszystko czyni to, co musi się stać w naszym życiu, ale dla dobra naszego. I że każdy musi przejść etap życia, którym jest śmierć. Ale ten etap życia nie musi go uśmiercić. Bo śmierć jest etapem życia. Etapem życia, gdy w ten sposób rozumiecie, że śmierć jest etapem życia, to jesteście umocnieni w życiu, w życiu Chrystusowym, a śmierć jest pewnym elementem, który was opuszcza, a nie uśmierca. I jak święty Paweł woła, gdzieś śmierci twój oścień. Rozumiecie Państwo? I w tym momencie, kiedy my uświadamiamy sobie ten stan, stajemy się człowiekiem wewnętrznym, mimo że żyjemy w ciałach, nie jesteśmy cielesnymi. Jak to święty Paweł mówi, nikt mnie nie odbierze tego, że widziałem Chrystusa. Żyję i nie umieram, ale idę do życia. Jak mówi w jednym z listów do Filipian, mówi w taki sposób, będąc w więzieniu, myśli, że zostanie skazany na śmierć i mówi w ten sposób: Chryste, to już w tej chwili do Ciebie zmierzam. Jeśli mnie teraz już zabiją, to tym szybciej pójdę, a jeśli nie, to jeszcze będę z większą siłą głosił Ciebie, aby jeszcze więcej do Ciebie przyszło. Czyli mówi: radość moja jest wielka, bo już dzisiaj mogę się z Tobą spotkać, jeśli mnie zabiją. Ale jeśli mnie nie zabiją, to jeszcze więcej będę głosił, aby więcej do Ciebie powróciło. Czyli radosny jest z obu sytuacji. Z tej sytuacji, że etap życia przychodzi, czyli śmierć na spotkanie się z pracodawcą. No tak.
Pracożyciem.
No właśnie, z Chrystusem, który go powołał do pracy. Tak, no właściwie tak, życiodawca.
Życiodawca.
Tak, właściwie. I radość jest z jednej strony i z drugiej strony. Śmierć nie kończy jego życia. Śmierć rozpoczyna jego życie. A przecież mówił, byłem w niebie. Nie wiem, czy w ciele, czy w duchu, ale byłem w niebie. I widziałem niebo. Wiem, jak wygląda. I opisuje przecież niebo chyba w liście do Kolosan. Nie, do Hebrajczyków może. Już nie pamiętam dokładnie. Ponieważ no, nie jest to takie bardzo istotne, a po prostu wszystko to pamiętać, najważniejsze jest, aby w sercu człowiek miał to, co jest istotne. I każdy z was, każdy z was także, najważniejszym jest to, aby żył Ewangelią. Jak rozmawialiśmy przed przerwą w czasie medytacji, gdy medytacja była głęboka, rozmawialiśmy o tym, że każdy człowiek żyjąc, odnajdując się w każdej sytuacji, zgodnie z przykazaniami, w każdej sytuacji, którą Bóg stawia przed człowiekiem, nawet nie znając Ewangelii, kroczy zgodnie z Ewangelią. Gdy weźmie Ewangelię, przeczyta ją po wielu latach, czyta swoją historię. Czyta swoją historię swojego życia. Dlatego, ponieważ opisane są w Ewangelii jego zdarzenia, jego doświadczenia. Pamiętam, jak 20 lat temu zacząłem, 20, no tak, 20 lat temu zacząłem się zajmować świadomie, z całą stanowczością i gdy zacząłem wkraczać głęboko na ścieżkę duchową, to od tamtego czasu, gdy spojrzałem w Chrystusa, w światłość Chrystusowe, od tamtego czasu nie opuszczam tego spojrzenia. Jest cały czas to spojrzenie nieustannie i ono stało się głównym elementem mojego życia. Nie ma innej drogi, jak tylko droga do zbawienia, a przez drogę do zbawienia, wszystkich innych. Czyli życie w taki sposób, aby innym Bóg dawał radość. A moja dusza, czuję to wyraźnie, moja dusza jest tak niezmiernie mocno oddana człowiekowi. Ja to czuję, ja to po prostu czuję oddaną człowiekowi, że pewnego razu do mnie pewien mój znajomy napisał SMS-a. Czuję się paskudnie i źle, ale mi nie pomaga. Ja wtedy w szoku byłem, poczułem, jak moja dusza jest w szoku. Chcę strasznie pomóc temu, niezmiernie mocno temu człowiekowi pomóc i nie wie, co uczynić, ponieważ on mówi, nie rób tego. I nie wiem, co uczynić i wtedy moja dusza mówi w ten sposób. Tak, będę się modliła o to, żeby on sam mógł sobie pomóc. I ulgę, doznała ogromnej ulgi, że jednocześnie nie łamie jego woli, a jednocześnie pomoc dostarcza, dusza się uspokoiła, bo była w takim wstrząsie wewnętrznym. To zapewne było związane z tym, aby ukazać postawę duszy. Bo nie tylko w tej sytuacji to była postawa, to była także nauka dla mnie. Ujawnienie tego, jaki stosunek dusza ma do stworzenia i do Boga. I poczułem to niezmiernie mocno, aż wstrząsnęło człowiekiem. I właściwie jest taka sytuacja, że dzwoni człowiek i prosi o pomoc. Ja oczywiście mam inne zajęcia, ale oczywiście proszę o pomoc. Nie zagłębiam się w tą sytuację, bo wiem, że jak poproszę, to Bóg to będzie czynił. Daję, ponieważ proszę zgodnie z Jego wolą. I dzwoni za 10-15 minut człowiek, czy na drugi dzień, i mówi, że wszystko jest w porządku. Że już jest zdrowy. Pamiętam taką historię, proszę Państwa, chyba już o niej kiedyś rozmawialiśmy, ale powiem tą sytuację. Przyszedł do mnie kiedyś pewien człowiek, przyjechał z Wrocławia z daleka. No nie tak strasznie daleka, ale przyjechał z Wrocławia i w sprawie swojego znajomego, gdzie w wieku około 20 kilku lat, mówi, że jest ciężko chory, ma ciężki problem, chyba tam jakiś problem nowotworowy, będzie miał jutro operację. I to jest jakiś ciężki problem. I biorę od niego zdjęcie i patrzę na to zdjęcie i proszę o uzdrowienie i czuję ogromną, potężną moc płynie, ale ogromna, tak ogromna, że no aż ogień. I czuję, że jest uzdrowiony ten człowiek. Jest uzdrowiony. Widzę, że jest uzdrowiony. Bóg mówi, jest zdrowy. Uzdrowiony został i jest zdrowy. I mówię do tego człowieka, proszę Pana, ten człowiek już jest zdrowy. Niech Pan pojedzie do tego szpitala i poprosi lekarza, aby został ten człowiek ponownie zbadany, ponieważ jest już zdrowy. Taka sytuacja jest. Ten człowiek, mówię mu, że przyjechał jeszcze za tydzień i on za tydzień przyjeżdża. I mówi tak, właściwie to przyjeżdżam tylko dlatego, że Pan mnie prosił, bo mój kolega już jest zdrowy. A ja mówię, czy poprosił Pan lekarza, żeby zbadał tego człowieka? Powiem Panu, właściwie nie zrobiłem tego, ale zdarzyła się jakaś dziwna sytuacja. Do tego człowieka przyszedł lekarz, zbadał go i powiedział, że jest zdrowy. Ale nikt tego lekarza nie znał i nie wie, co się wziął. Może z jakiegoś innego działu, albo jakiegoś... A widać było, że to, tak jak patrząc z ducha, że anioł przyszedł, który to wszystko uczynił i to było załatwione. Czyli przyszedł anioł Boży w postaci lekarza, zbadał go, wpisał go do domu i nikt nie znał tego lekarza, nikt nie wiedział, skąd się wziął, czy z innego działu, czy z jakiegoś innego, jeszcze nie wiadomo skąd, ale zrobił to, co zrobił, wypisał człowieka, zbadał go i człowiek wyzdrowiał. Moc Ducha Bożego jest ogromna. Bez wątpienia ogromna. Bez wątpienia. Proszę Państwa, to jest zadziwiająca sytuacja, żeby człowiek miał wątpliwości, spogląda na gwiazdy, księżyc, świat. Bóg to uczynił. Patrzy codziennie na tą sytuację, na dzieło Boże, a jeszcze pyta się, czy on w ogóle istnieje. To jest takie zadziwiające. To jest zadziwiające. Patrzy na wszelkie stworzenie, na cud stworzenia człowieka, na wszelkie stworzenie i zastanawia się, czy w ogóle Bóg istnieje. Przecież samo to nie wyrosło. Bóg to wszystko stworzył. Ten, który, gdy nic nie było, mieszkał w sobie. A stworzył niebo i ziemię dlatego, aby stworzenie niedoskonałe mogło dążyć do doskonałości. A człowieka postawił, aby ta doskonałość stawała się. Aby stworzenie miało cel, który został przez Boga zapisany dla wszelkiego stworzenia, o którym mówi w jednej z Ewangelii, kiedy mówi do faryzeuszy i uczniów, którzy pytają się, powiedz nam, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. A Jezus mówi, Królestwo Boże jest wokół was i wewnątrz was, a wy go nie widzicie. Jeśli będziecie oczekiwać, aż przyjdzie, to szybciej wejdą do Królestwa Bożego ptaki niebieskie, czyli ptaki powietrzne właściwie przedstawia, ptaki powietrzne i ryby w morzach, a wy będziecie w dalszym ciągu czekać, kiedy przyjdzie. A ono już jest wokół was i wewnątrz was, tylko wy go nie widzicie. Nie widzicie, ponieważ go nie poszukujecie. I dlatego, gdy my wpatrujemy się w oblicze Ojca, to my rozpoznajemy łaskę. Łaska to moc Boża spływająca na człowieka w każdej chwili. Ci, którzy, proszę Państwa, wpatrują się cały czas w oblicze Boża, Boga, w oblicze Boże, widzą, że łaska spływa na nich i uposaża ich serce do walki z przeciwnościami. A ta sama łaska ożywia grzech, ale oni są gotowi odeprzeć grzech, ponieważ serce zostało ich uposażone przez tą łaskę, która spływa. Ci, którzy się nie wpatrują w oblicze Boga, łaska na nich także spływa. Tylko ich serca się nie uposażają, ponieważ nie widzą łaski. Ale ta łaska ożywia grzech. I grzech ich dręczy. Pytają się, dlaczego? Gdyby wpatrywali się w oblicze Ojca, widzieliby, że Ojciec nie ożywia grzechu tylko dlatego, żeby ich dręczył, ale ożywia grzech dlatego, żeby się go wyrzec, a najpierw dał siłę sercu, czyli dał, uposażył serce, aby mogło się sprzeciwić grzechowi. Także Ojciec nie czyni niczego złego. Ojciec czyni samo dobro, tylko człowiek upatrując, czyli będąc cały czas roszczeniowy, mówi, Boże, dawaj, jesteś moim ojcem, to dawaj. Dawaj, 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 ale nic z siebie nie chcę dać. Tak jak uświadomił sobie tą sytuację syn marnotrawny, który mówi, ojcze, należy mi się mój majątek. Ojciec mówi, no tak, masz rację, należy ci się. Zebrał syn swój majątek, który mu się należał i poszedł w świat. Przejadł, przepił, rozpuścił, nie wiem już co jeść. A ojciec wypatruje go jak zagubionej drachmy. Wypatruje. Syn zastanawia się, może ojciec mnie przyjmie, mimo że słudzy jego lepiej mają niż ja syn jego. Myślę, że mnie przyjmie. Nawet jeśli mnie przetrąci, to mi to chyba przejdzie. Powiedzmy, że tak to. Tak myśli sobie. A ojciec wypatruje syna i sługą mówi, wypatrujcie, ale słudzy, zanim dojrzeli, to ojciec szybciej dojrzał i woła, idźcie, dajcie mu płaszcz, pierścień, sandały i ucztę wyprawcie, bo odnalazł się mój syn, który był umarły, a w tej chwili powraca do życia. Rozumiecie Państwo? Czyli ojciec cały czas wypatrywał go jak zagubionej drachmy, ponieważ nie cieszył się z tego, co mu zostało, ale cieszył się, był smutny z tego, co zaginęło. I dlatego oczekiwał cały czas tego, co zaginęło. Cały czas i dlatego ten, który powrócił, poznał w ojcu prawdziwego ojca, a i miłość jego już miała miejsce spocznienia. Odpocznienia czy spoczęcia w sercu ojca. I zazdrość poczuł drugi syn, mówiąc, ty miłość jego przyjąłeś. Wejdź, mówi ojciec do tego drugiego, na ucztę, bo syn się odnalazł. Jakżeż mam wejść? Przecież przejadł, przepił, mnie takiego mi wesela nie wyprawiłeś, chociaż ja nie zabrałem ci majątku. I wtedy pyta się, czyż nie cieszysz się, że syn twój zginął, brat twój zginął, a teraz odnalazł się? Nie miejmy takiej postawy tego drugiego człowieka. Nie miejmy, ale musimy mieć postawę tego pierwszego, ponieważ my już dawno pozostawiliśmy ojca. Teraz tylko poszukujemy drogi powrotu. Więc postawa jego, tego drugiego, tego pierwszego właściwie jest właściwa w tym momencie, bo jest ukorzona. Ukorzył się, uświadomił sobie swoje zagubienie. Ten drugi natomiast mówi w ten sposób, ja ciągle byłem, ale nie nauczył się, że Ojciec, Bóg przejawia się też przez wszelkie stworzenie. I mówi mu Ojciec, Ewangelia, list świętego Jana, rozdział, pierwszy list, rozdział czwarty, gdzie mówi, jeśli Boga miłujesz, a brata swojego nienawidzisz, kłamiesz. Jeśli brata swojego miłujesz, a Boga nienawidzisz, kłamiesz. Ponieważ gdy ten, który miłuje brata swojego i Boga miłuje, ten, który miłuje Boga, to i brata miłuje, nie może być inaczej. Tak jest i tak będzie, ponieważ to jest jedność. W ten sposób się miłość wyraża. Jeśli miłujemy Boga, to i miłujemy stworzenie wszelkie, które przez Bożą naturę zostało stworzone i Bóg wyraża się w tej naturze wszem i wobec. Człowiek nie może ograniczać się tylko do widzenia, właśnie jakiego? Widzenia i potrzeby ułagadzania bożka lęku. Nie może ulegać temu. I gdy będzie wypełniał to, o czym rozmawiamy, czyli będzie żył w Bogu, czyli będzie odnajdywał się w każdej sytuacji, która go otacza, która się dzieje w jego życiu, to jest ewangeliczny. Ponieważ, jak to mówi, jak to rozmawialiśmy przedwczoraj chyba nawet, list świętego Pawła do Tymoteusza, drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział 2, chyba werset 16, gdzie jest napisane, a Pismo Święte jest przez Boga natchnione. Dobre jest do poznawania błędów, do nawracania, do poprawy, i do wszelkiej pracy przysposabia człowieka Boga. Czyli do wszelkiej pracy. Jeśli proszę zauważyć, jeśli człowiek do wszelkiej pracy siebie przysposabia, czyli we wszystkim się odnajduje, to ewangelicznie się zachowuje. Ponieważ nie, mimo że nie zna przez literę, ale przez serce wie, że wszystko jest właściwe i dobre. Niczego nie gani. We wszystkim się odnajduje. We wszystkim pokłada nadzieję. List świętego Pawła do Koryntian, pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 13. Miłość pokłada wszystkim nadzieję. Nikomu nie zazdrości. Nie cieszy się z niesprawiedliwości. Ale radość jej jest główną siłą. Rozumiecie Państwo? To jest główna siła. Powiem Państwu, gdy czujemy to, to żyjemy. Wiemy, że żyjemy. Gdy czujemy Bożą naturę, wiemy, że żyjemy. A gdy jej nie czujemy, myślimy, że żyjemy. I to jest ta różnica. Kiedy człowiek myśli, że żyje, ale gdy żyje w Bogu, wie, że żyje. Musimy wiedzieć, że żyjemy, a tą wiedzę daje nam Bóg. Poprośmy Boga Ojca o to, abyśmy mogli poczuć i wiedzieć, że żyjemy, a nie tylko myśleli, że żyjemy. Żebyśmy wiedzieli, że żyjemy, a żeby także wszyscy ci, którzy w czasie przerwy dzwonili do Was i prosili, coś się z nami dzieje, rozpadamy się na części, nie wiadomo, co się z nami dzieje, aby oni także poczuli życie, a nie tylko rozpad tego, co życiem nie jest. Tracą to, co wydawało im się życiem, a zyskują to, co jest życiem i nie widzą tego. Poprośmy o to, aby dojrzeli to, co jest życiem. Proszę bardzo. Prosimy Ducha Świętego, który jest Panem i Ożywicielem, który pochodzi od Ojca i Syna. I wspólnie z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę. Prosimy tego Ducha Świętego, tego samego Ducha Świętego, tego Ducha Świętego, który spoczął na apostołach w Wieczerniku, w dzień Pięćdziesiątnicy. Tego Ducha Świętego, który przychodzi i odmienia postawę serc wszelkiego człowieka. Tego Ducha Świętego prosimy, który spoczął na apostołach w Wieczerniku, w dzień Pięćdziesiątnicy. Prośmy także, aby wszyscy ci ludzie przyjęli przymiot Tomaszowy. Żyjemy w czasach Tomaszowych, a przyjęcie przymiotu Tomaszowego oznacza, Chrystus mówi, przyjdź i dotknij mnie, poznaj mnie, abyś wierzył. Przyjdź i dotknij, podejdź, zobacz, przyjrzyj się mnie, a przypatruj się mnie mocno, póki nie widzisz. Abyś żył. Czyli Chrystus przychodzi i przejawia się we wszelkich sytuacjach. Chciejmy Go poznać. Chciejmy Go poznać, dotknąć. To jest przymiot Tomaszowy, gdzie Chrystus stanął przed Tomaszem i powiedział: przyjdź i dotknij mnie. Zobacz mnie. Przyjrzyj się mnie, abyś wierzył. Pozwólcie sobie przyjąć to zaproszenie Chrystusa, który pozwala się dotknąć, pozwala się poczuć. Pozwala na to, aby się wpatrywać w Niego, póki żyjecie, abyście żyli. Póki żyjecie, żebyście mogli doznać prawdziwego życia i pozbyć się życia, które jest tylko wyobrażeniem. Które się tylko wydaje. To, co w tej chwili się dzieje, jest pełną siłą ukazania Ewangelii. Jesteście jednym. A cóż poczniecie, gdy staniecie się dwojgiem? Ile zniesiecie? Ale gdy jesteśmy już dwojgiem, bo poznaliśmy naturę fałszywą, wyrzekamy się tego, co jest nieprawdziwe, aby przyjąć jeden stan Chrystusowy. Oznacza słowa żywego. Bo Chrystus to słowo żywe. Żywe słowo, z którego człowiek powstał. Duchu Święty, przyjdź i odmień nasze serca. Odmień nasze myśli. Odmień nasze intencje. Odmień nasze postępowanie. Spraw, aby nasze serca były wolne od złych myśli i wolnej woli, która je rozpasuje, niszczy, dręczy. I spraw, aby wola Boga jedynego w sercach naszych była jedyną mocą działania. Czuję także, że odmiana następuje w tych wszystkich, o których prosicie. Zresztą tutaj widzę, że jest więcej osób, niż było wcześniej. Jest więcej, sporo ich jest tutaj. Ci wszyscy, którzy proszą, a i uczestniczą, nieświadomie przez tych, którzy tutaj są, uczestniczą w przemianie. I dziwią się, co się z nimi dzieje. Że nagle stają się dwojgiem. Dwojgiem się stają tylko dlatego, aby stać się jednym. Jak to jest powiedziane, dwóch będzie leżało na jednym łożu. Jeden umrze, drugi żyć będzie. Jak to święty Paweł mówi w jednym z listów. Na końcu świata wierzący zostaną porwani w powietrze i ocaleni. Dokładnie te słowa używa. Wierzący Chrystusa będą porwani w powietrze i ocaleni. Jak wiemy, Bóg działa osobiście, ale częściej przez człowieka. Przez człowieka ukazuje się, przez człowieka przychodzi. I dlatego my mamy w drugim człowieku widzieć Boży przymiot. Wpatrywać się i dostrzec człowieka, który jest warty życia. Bo człowiek jest warty życia. Jeśli Bóg mówi, człowiek jest warty życia, to jakżeż człowiek inaczej, jakże człowiek może inaczej pomyśleć. Bóg mówi, chwałą Boga jest żyjący człowiek. A chwałą Boga jest, aby człowiek żył. Jakżeż człowiek może inaczej pomyśleć? Jeśli takie myśli człowiekowi przychodzą, to musi być pewien, że nie są to myśli człowieka, ale diabła. Szatana, który jest od początku złym, złodziejem i przestępcą, jak to Chrystus powiedział. Proszę Chrystusa, aby wasze serca zmiękczył, ponieważ stały się otwarte, ale im bardziej stają się otwarte, tym bardziej stają się twarde. Co to oznacza? Im bardziej odczuwacie miłość Chrystusa, tym bardziej odczuwacie swoje oddalenie. Im bliżej jesteście, tym bardziej cierpicie z powodu oddalenia. Czyli tym silniej odczuwacie twardość swoich serc. Im bliżej, tym bardziej boleśnie. Ale ten ból oznacza, że jest coraz bliżej. Jak to powiedziała święta Faustyna, miłuję Chrystusa z całej siły, ale nie mogę wyzbyć się bólu i cierpienia. I doszłam do wniosku, do zrozumienia, że nie ma miłości bez cierpienia, że wspólnie jedną drogą idzie miłość i cierpienie. Nie da się tego rozdzielić, bo im większa miłość, tym większe cierpienie w sercu, że jeszcze tak daleko. Można by było powiedzieć, że jeśli ktoś zdąży do Boga, w miłości całej nie cierpi, to trzeba się zastanowić, czy naprawdę do Niego zmierza. Czy jest to właściwa droga? Czy na pewno idzie do Chrystusa, jeśli jego serce nie cierpi z powodu oddalenia i odległości? Czy to, co jest dla Niego miłością, jest naprawdę miłością? Jeśli święta Faustyna mówi, nie można oddzielić miłości i cierpienia, ponieważ im większa miłość, tym większe cierpienie z powodu oddalenia. To jest tak, jak z dzieckiem. Im większa miłość rodzica do dziecka, tym większe cierpienie, gdy coś się z nim dzieje. Kiedy się smuci, kiedy ma problem, kiedy jest oddalony, dlatego ta twardość w sercu, którą odczuwacie, gdy miłość istnieje, jest bólem oddalenia. Gdy człowiek zmieni stan ducha, stan, czyli zjednoczy się całkowicie z Bogiem, nie podlega już prawom tego świata. Tak jak można napełnić wiadro po sam czubek wodą, nawet gdy nie ma dna. Tylko wtedy, kiedy woda zmieni swój stan. Kiedy jest zamarznięta. I tylko wtedy, kiedy człowiek zmieni swój stan, całkowicie stan podlega mocy Bożej, już nie podlega wpływom tego świata. Świat na niego już nie ma wpływu. Jak to powiedział święty Paweł w liście do Rzymian, rozdział 7, a gdy żyjemy w Bogu, umieramy dla prawa. Umarliśmy dla prawa, mimo że żyjemy, dla Niego umarliśmy i ono już nie ma nad nami władzy, i nie żyjemy pod Jego władzą, ale pod władzą prawdy, bo umarliśmy dla prawa. Dlatego umieramy dla prawa ziemskiego z powodu życia dla prawa Bożego. Tylko wtedy, kiedy zmieniamy stan. W tym stanie nie możemy. Woda, która jest w stanie płynnym, nie jest w stanie nie wylecieć przez dno, którego nie ma. Ale gdy zmieni stan, to ją już nie interesuje, że dna nie ma. Ona w sobie jest mocą. Ona w sobie jest stałą siłą i już nie ma problemu. To samo jest z człowiekiem, kiedy jego stan jest przez moc Ducha Bożego kształtowany. Nie podlega prawu ziemskiemu. Umarł dla prawa. Jak Państwo wiecie, jesteśmy w miejscu, gdzie Jan Paweł II, papież, Jan Paweł II uczył się, jak skałę uczynić żyzną glebą. I dlatego my, jak skały, też z mocy Ducha Bożego i posłuszeństwa Chrystusowi staniemy się żyzną glebą. I każde ziarno swój owoc da. Ponieważ przekształci swoje życie na życie nowe, jak to i święty Paweł mówi. Nieśmiertelne nie może mieszkać w nieśmiertelnym. Musi powstać nieśmiertelne, aby nieśmiertelne mieszkało w nieśmiertelnym. Czyli gdy nie umrze ziarno, nie wyda plonu nieśmiertelnego, w którym będzie mieszkać nieśmiertelny. Cały czas prosimy o pomoc dla tych wszystkich, bo widzę, że już zaczyna się harmonizować i stabilizować moc uzdrowienia dla tych wszystkich, czyli można było określić, zaczynają łagodnieć to wszystko, oddajecie Duchowi Bożemu, a On nimi już zajmuje się z całą stanowczością, z całą siłą. Odmienia ich, a Wy prosicie, aby się temu nie sprzeciwiali. A nie sprzeciwiają się temu, ponieważ proszą, a ci, którzy proszą, się nie sprzeciwiają. Ja zawsze tak mówię. Proszę Boga Ojca, aby przyszli ci, którzy chcą. I gdy przychodzą, to nawet gdy nie chcą, to chcą, ponieważ jeśli przyszli, to chcą, nawet jeśli mówią, że nie chcą. Bo chcą, bo przyszli. Jakby nie chcieli, to nie przyszli. Ale przyszli. To znaczy, postawa ich jest ważniejsza od słowa ich. Bo postawa świadczy o tym, czego chcą. To tak jak dwóch synów. Ojciec jednemu mówi tak, idź wyrzuć śmieci. Idź zrób, co masz zrobić. Tak, tak, zrobię. A nie poszedł. A drugiemu mówi, idź, zrób. Nie, nie zrobię. Ale zastanowił się i zrobił. Który lepiej zrobił? Ten, który powiedział, że zrobi, nie zrobił? Czy ten, który powiedział, że nie zrobi i zrobił? Wiemy o tym, że ten drugi. I dlatego postawa świadczy o tym, o tym, co człowiek chce, a nie słowa. Jeśli człowiek przychodzi, to postawa jego świadczy, że chce. Nawet gdy mówi, że nie chce, to chce, bo jest. Bo jest. Prośmy teraz o to, aby Bóg przyjął, czyli oddajcie Bogu Ojcu te wszystkie istoty, o których prosiliście. Bo zawsze, kiedy prosimy o uzdrowienie, oddajemy ich Bogu Ojcu, aby Bóg Ojciec miał nad nimi pieczę. I w tym momencie, kiedy prosicie, zaraz się uspokaja i widać, że uwalnia się. Odchodzą, ale ze spokojem, z waszym błogosławieństwem. Jak to Jezus Chrystus mówi, błogosławcie wszystkim. Czyli mówi o tym, aby dawać im nadzieję, aby prosić Boga, aby miał nad nimi pieczę. Bo każdy człowiek jest warty życia. Każdy człowiek jest warty życia. Nie ma kogo, żeby nie był warty życia. Dlaczego? Bo Chrystus umarł za wszystkich. A ukazując to, że za wszystkich, ukazał to przez słabość, bezsilność, niezaradność, bezradność, bezbronność. Nie ma człowieka, który nie miałby słabości. Nie byłby słaby, bezbronny, bezsilny, niezaradny, bezradny. Nie ma. Więc za każdego, który tego doświadcza, nie ma nikogo, który by takim nie był. Więc za wszystkich. Co do Joty. Jota to grecka litera najmniejsza w greckim alfabecie. Poprośmy także dla tych wszystkich ludzi i dla siebie. Poprośmy Świętą Marię Matkę Bożą wewnętrznie w sercach. Poprośmy Świętą Marię Matkę Bożą, aby odmieniła serca tych ludzi. Oczyściła ze zła. I sprawiła, aby serca ich były zdolne. Żeby serca ich były zdolne i godne przyjąć świętą tajemnicę jej serca. Z serca do serca. Ona jest przewodniczką u Chrystusa. Prosicie o to, stan się zmienia, światłość i radość u serca się unoszą. Zauważcie, że gdy prosicie, jak ogromna radość jest w jedności ze Świętą Marią Matką Bożą, jak ona unosi wasze serca, jak ona dotyka wasze serce, jak odmienia je, jaką radością je napełnia. A Święta Maria Matka jest tą, która nikim nie gardzi, nikogo nie pozostawia. Jeśli raz poprosicie, musicie być pewni, że stanie się. Diabeł w tym świecie działa w taki sposób, że chce, aby jego działanie, jego złe działanie, jego nienawiść przypisywać człowiekowi. Żeby nienawiść nie była skierowana ku niemu, ale ku człowiekowi, którego wykorzystuje i na którego chce zrzucić winę swojego postępowania, swojego złego działania. Nie możemy tego tolerować. Nie możemy do tego dopuścić. Dlatego musimy mieć nadzieję w człowieka. Że człowiek nie jest zły. I dlatego musimy człowieka usprawiedliwiać. Jak to święta Faustyna mówi, a wypraszam u Ciebie, Chrystusie, łaskę, bo chcę usprawiedliwić tego grzesznika, że on nie jest zły, to diabeł go udręcza i każe, aby inni nienawidzili go. Czyli diabła wybiegiem jest właśnie to, że czyni zło i mówi, to on zrobił. I wtedy człowieka zmusza, czy manipuluje do tego, żeby nie nienawidził tego drugiego człowieka, mimo że on winny tego nie jest. On winny jest tylko słabości. Słabości, której nie poznaje i nie rozeznaje. Gdyby rozeznał słabość, cieszył się by z niej, że ją ma. Że jest słaby i prosiłby o więcej. Ale jej nie rozpoznaje. I nie rozeznaje. O tym mówi święty Paweł. Mówcie, że jesteście słabi, bardzo słabi, a mocą w was będzie Chrystus. Proszę świętą Marię Matkę Bożą, aby odmieniła nasze serca i oczyściła nasze serca ze zła i sprawiła, aby były zdolne i godne przyjąć świętą tajemnicę jej serca, z serca do serca. Abyśmy poznawali człowieczeństwo, abyśmy byli godni człowieczeństwa, abyśmy się nie wyrzekali człowieczeństwa, abyśmy uświadomili sobie, że człowiek jest warty życia. Jeśli Bóg pokłada nadzieję w człowieku, to jakżeż człowiek ma tego nie czynić? Tym silniej człowiek musi pokładać nadzieję w człowieku. Bo jeśli Chrystus mówi, pokłada nadzieję w człowieku, to człowiek musi tym silniej to czynić. Jeśli Chrystus mówi, nie moja, lecz Twoja wola, Ojcze, niech się dzieje, tym silniej człowiek musi to czynić, bo to jest nakaz dla niego, a nie tylko propozycja. Nakaz. Wola człowieka musi umrzeć razem z ciałem, ze zmysłowością, z potrzebami ciała. A wtedy zyska pełny stan jedności z Duchem Bożym, z Bogiem Ojcem, ponieważ On rządy w sercu przejmuje. I On jest mocą i prawdą, sensem życia człowieka, wszelkiego stworzenia. I wszelkie stworzenie zyskuje wyzwolenie. Z powodu obietnicy Bożej danej stworzeniu przez człowieka. teraz zróbmy taką krótką kontemplację. Kontemplację rozmyślania, ale i odczuwania. Kontemplacji nad zagubioną drachmą, zagubioną złotówką. Uświadommy sobie to, co my czujemy, gdy ginie nam, upada na ziemię 5 zł, gdy mamy w ręku 100 zł. Uświadommy sobie, jak poszukujemy tego 5 zł, ale uświadommy sobie tą sytuację, jak Chrystus. Poczujmy, co Chrystus czuje, kiedy ginie owieczka, ginie wierzący, idzie na bezdroża. Poczujmy ten stan, tak jakbyśmy zgubili złotówkę, zgubili 5 zł. Poczujmy, co Chrystus czuje, jeśli chodzi o zagubionego wierzącego. Poczujmy, jak niezmiernie głęboko poszukuje go, jako pełnię, która się zachwiała. Poczujmy to w ten sposób, poczujmy ten stan nasz do tego stanu zagubionego 5 zł. I poczujmy to w Chrystusa, w Chrystusa, w Chrystusowym sercu. Poczujmy, co dzieje się, gdy zaginiony jest wierzący. Wtedy jesteśmy w stanie pojąć miłosierdzie Chrystusa. Rozumiemy teraz, dlaczego jest ważniejszy ten zagubiony od wszystkich tych, którzy są. Zjednoczmy się z sercem Chrystusa. Poczujmy to, co my czujemy do zagubionego 5 zł. W stosunku do tego, co Chrystus czuje do tego zagubionego. Uświadamiamy sobie, że wszyscy ci, którzy są zagubieni, są tym człowiekiem, którego on poszukuje. Poszukuje, ponieważ on, ten zagubiony, stanowi całość. Całość jedności stanowi pełnię, stanowi sens jego istnienia i istnienia człowieka. Poczujcie to w sobie z całą siłą i pozwólcie, aby Chrystus was poprowadził, żeby serce jego was odmieniło i dało poznać, tak jak czas Tomaszowy. Przymiot Tomaszowy, gdzie Chrystus mówi: pozwalam się Tobie dotknąć, abyś uwierzył. odczuwam w tej chwili, że serce człowieka nie jest w stanie pojąć miłosiernego serca Chrystusa, dopóty się nie rozrośnie do wielkości miłosierdzia Chrystusowego. I czuję, że ono rośnie. Rośnie, aby pojąć. Aby pojąć i przyjąć ogromną miłość i ogromne miłosierdzie Chrystusa. Pojąć Jego miłość do wszelkiego stworzenia. Chrystus pozwala się dotknąć. A i serce odmienia, aby był zdolny przyjąć Jego miłosierdzie. Jego wiarę. Jego wybaczenie. A i Jego miłosierdzie. Uniża się do człowieka, aby ten był zdolny wierzyć. Tak ogromna moc przemiany jest. Czuję tą ogromną moc przemiany. Serce rośnie. Wychodzi poza ramy dzisiejszego człowieka. Wychodzi poza ciało, poza rozumienie. Poza wszelkie pojęcie. No, wychodzi poza dzisiejsze prawo. Poza sens narzucony przez rozum. Wychodzi, aby pojąć to, co niepojęte. teraz odczuwamy zapewne, odczuwamy, bo czuję to wyraźnie, jak wielkie miłosierdzie rozlewa się nad zagubioną owieczką, nad zagubionym wierzącym. Nad tym zagubionym, jak ogromne miłosierdzie ma Chrystus dla tego zagubionego. O wiele większe niż do tego, który nie zaginął. Ogromnie wielkie, tak jak wy cieszycie się bardziej z odnalezionego, zagubionego pieniądza niż z tego, które macie. Tutaj czujemy z ogromną siłą miłosierdzie. Możemy wołać: Chryste, daj nam siłę, abyśmy byli zdolni zadrżeć przed Twoją potęgą. Zadrżeć, żebyśmy potrafili zadrżeć. Jest taka Ewangelia, która mówi: ten, który pozna, zadrży. A gdy zadrży, zapanuje nad pełnią. I prosimy o to, prośmy o to, aby ziemia poznała Chrystusa. I żeby zadrżała przed Jego potęgą i Jego chwałą. Żeby przez to, że zadrży, ukorzyła się i poznała Jego głębokie miłosierdzie, została uniesiona i wyzwolona do pełni, żeby poznała pełnię. Oddaję was wszystkich Bogu Ojcu i całą ziemię, także oddaję Bogu Ojcu. On wszystko właściwie uczyni. i wszystko właściwie czyni. Ona i tak do Niego należy. I my także do Niego należymy. Tylko my musimy sobie to uzmysłowić, pojąć i z radością należeć do Chrystusa. Dziękuję Państwu. Przerwa. Jest za 7